Naszym gościem jest historyk Jerzy Milewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś przypada 77. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Układ między nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim z 1939 roku formalnie był paktem o nieagresji między obu mocarstwami, ale III Rzesza i ZSRR podpisały też tajny pakt. To była zapowiedź czwartego rozbioru Polski?
Nie tylko rozbioru Polski, dlatego że to tajne porozumienie, tajny protokół dotyczył również krajów bałtyckich i pozostawia w strefie wpływów sowieckich Finlandię, Łotwę i Estonię. Natomiast Litwę początkowo w strefie wpływów niemieckich, aczkolwiek z możliwością, tak powiem, uznania aspiracji litewskich do Wileńszczyzny. Dotyczy również południowej części Europy. Przede wszystkim Niemcy uznawali jakby aspiracje Związku Sowieckiego do Besarabii. A to, co nas najbardziej interesuje, to fakt, że te dwa państwa wówczas podzieliły się terytorium Polski. Stąd też mówimy o czwartym rozbiorze. Ta linia, która miała rozgraniczać Związek Sowiecki i Niemcy, biegła wzdłuż linii rzek Narew, Wisła i San. Później ona została zmieniona.
Co dokładnie uzgodniono w tym tajnym pakcie? III Rzesza, Związek Radziecki.
No przede wszystkim uzgodniono ten podział sfer wpływów w Europie Środkowej. Oczywiście konsekwencją uzgodnienia tych stref wpływów był fakt, że te państwa stawały się niejako sojusznikami, bo sam ten oficjalny tekst protokołu, czy jakby pakt o nieagresji pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim, to było coś zwyczajnego. Takie układy były zawierane i wcześniej. Były zawierane pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim w 1932 roku, pomiędzy Polską a Niemcami w roku 1934. To mogło być to zaskakujące, że do tej pory były to państwa, które jakby występowały przeciwko sobie. W latach 30. po dojściu Hitlera do władzy te stosunki, relacje niemiecko-sowieckie bardzo się pogorszyły. I oto raptem z dnia na dzień, w ciągu jednej nocy, wszystko się odmieniło. Z przeciwnika, z wroga Niemcy stali się jakby państwem przyjacielskim dla Związku Sowieckiego. O tym zdecydowały względy polityczne. Z jednej strony Niemcy chciały sobie zabezpieczyć spokój na wschodzie w związku z planowanym podjęciem agresji już w najbliższym czasie przeciwko Polsce. Obawiały się, że, bo ciągle trwały rozmowy pomiędzy wielkimi mocarstwami wówczas w Europie, obawiały się, że być może Związek Radziecki może się opowiedzieć po stronie państw zachodnich, po stronie koalicji antyniemieckiej i to zabezpieczało im spokój na wschodzie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Związek Sowiecki, oficjalnie wcześniej w okresie Polski Ludowej mówiono, że oto Związek Sowiecki chciał zabezpieczyć sobie pokój, nie chciał być ciągnięty do wojny samotnie przeciwko Niemcom przez państwa zachodnie. Natomiast praktycznie oznaczało to zupełnie co innego. To oznaczało podział stref wpływów pomiędzy Związek Sowiecki a Niemcy, bo pokój niczego nie dawał Stalinowi, a to porozumienie dawało zwiększenie z obszaru swojego terytorium. Ale według Stalina miał być dopiero to pierwszy etap, bo jedno i drugie państwo uznawało, że faktycznie to porozumienie, ten pakt jest pewnym porozumieniem tymczasowym.
Ale to już była akceptacja, że niebawem wybuchnie II wojna światowa.
Tak, i w tym sensie można powiedzieć, że Stalin, tak powiem, doprowadził, był jednym z autorów doprowadzenia do wybuchu II wojny światowej, dlatego że ośmielił Niemcy, które uznały, że będą miały spokój na wschodzie, mogą spokojnie zaatakować wówczas Polskę.
Jakie były skutki dla naszego regionu?
No skutki były takie, można mówić o skutkach bezpośrednich, czyli to, co wydarzyło się po pierwsze 1 września, że Niemcy zdecydowały się zaatakować Polskę i to, co wydarzyło się później po 17 września, że Polska
sowiecka
i inne kraje zostały, tak powiem, przekroczone granice z nimi przez Armię Czerwoną. Dlaczego tak późno? Dlatego, że Stalin też chciał być pewny, że oto nie zostanie wciągnięty w taką wojnę, w której nie wiadomo, co będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale kiedy upewnił się, że po wypowiedzeniu wojny Niemcy przez Anglię i Francję 3 września, że po naradzie w Awil po kilku dniach te państwa podjęły jednak decyzję, że nie wypełnią wszystkich swoich zobowiązań, czyli całościowo sił nie zaatakują Niemcy, to wówczas poczuł się bezpieczny, że mogą jego wojska przekroczyć granicę z Polską i innymi państwami, które były w sferze jego zainteresowań. A to jest taki bezpośredni, natomiast dalekosiężne konsekwencje, to one znajdują później odbicie w uchwałach Wielkiej Koalicji podejmowanych w końcowym okresie II wojny światowej, między innymi na konferencji jałtańskiej. To jest przebieg linii granic po II wojnie światowej, bo teraz już nie, Stalin nie odwoływał się do tych granic, które były przed 1939 rokiem, ale odwoływał się do tych granic, które zostały ustalone po 17 września roku 1939.
I w ten sposób trafiliśmy w sowiecką strefę wpływów. O treści tego tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow szybko dowiedziały się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, podobno też Estonia, Łotwa, ale ani Brytyjczycy, ani Francuzi nie przekazali Polsce informacji o pakcie mimo układów sojuszniczych.
No właśnie, to jest bardzo smutne. Dlaczego nie przekazano? Dlatego, że obawiano się też, że to zabije w Polakach ducha walki, we władzach polskich, że spowoduje nie wiadomo jakie decyzje w przypadku Polski. Natomiast państwa zachodnie wówczas już były przekonane, że nie można dalej ustępować, zwłaszcza po tym, jak zakończyła się sprawa Czech, prawda, że była konferencja monachijska, miało już nie być wojny i oto wiosną roku 30 została później zajęta, w kilka miesięcy później zostały zajęte Czechy. Więc one wiedziały, że nie można dalej ustępować Hitlerowi i dlatego chciały, żeby jednak Polska się przeciwstawiła. No ale to rzeczywiście bardzo nieładnie było z ich strony, że swojego sojusznika nie powiadomiły, nie przekazały ich te informacje, które miały. Tak samo później było po tej konferencji w Wawili. Również nie poinformowano Polaków, że ostatecznie nie będzie ofensywy, a Polacy ciągle myśleli na wsparcie, prawda? Myśleli o tym, żeby tam tworzyć jakieś przedmoście rumuńskie, żeby się bronić, bo wkrótce przyjdą z pomocą wojska francuskiego.
A jak pan sądzi, co by to zmieniło, gdyby Polacy wiedzieli o tym, że jest podpisany taki pakt tajny?
Trudno mi w tej chwili jakby gdybać, co by się zmieniło. Na pewno by to osłabiło ducha walki w Polakach. Tak, w 1939 roku społeczeństwo polskie było, można powiedzieć, zjednoczone, było przekonane, że musi się przeciwstawić, czuło się silne, również wsparciem swoich sojuszników z Zachodu, wsparciem Anglii i Francji. Gdyby się okazało, że to wsparcie nie jest pewne, a z drugiej strony mamy niepewną sytuację na wschodzie, bo przecież wiele oddziałów wojskowych, łącznie z częścią sił Korpusu Ochrony Pogranicza, one zostały przesunięte na zachód, na ten front spodziewanej walki z Niemcami. Ta wschodnia granica była, można powiedzieć, prawie całkowicie bezbronna.
W rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow jest obchodzony też Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Ustanowił go Europarlament. I ma pan tutaj też dzisiaj ze sobą, jak to nazwać, przypinkę.
Tak, przypinkę.
Która mówi o czym dokładnie?
Ta przypinka właśnie przypomina nam dzień 23 sierpnia. Dzień 23 sierpnia, który został ustalony w roku 2008, we wrześniu 2008 przez Parlament Europejski jako Dzień Pamięci o Ofiarach Totalitaryzmu. Tutaj trzeba powiedzieć, że ten 23 sierpnia, on już wcześniej jakby był bardzo, tak powiem, przypominany, zwłaszcza w tych państwach, zwłaszcza przez kraje bałtyckie. I tu przede wszystkim trzeba przypomnieć tak zwany łańcuch bałtycki utworzony 23 sierpnia 1989 roku, w którym podobno agencja Reutera podała, że brało udział 2 miliony osób. Agencja TASS mówiła gdzieś o milionie, czyli na pewno nie przesadzała. To jest ogromna liczba, prawda? To jest ogromna liczba osób, które na przestrzeni 600 kilometrów utworzyły taki łańcuch bałtycki, łańcuch solidarności, łańcuch przeciwstawienia się dominacji sowieckiej. Był to ważny krok w kierunku odzyskania przez nich niepodległości. Ten dzień nadal w różny sposób jest, zwłaszcza w krajach bałtyckich, czczony.
23 sierpnia pamiętamy, takich przypinek mamy kilka dla naszych słuchaczy. 85744222. Jeszcze pytanie na koniec, bo właśnie to ma nam przypominać o, to jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Totalitaryzmy jednak nie skończyły się niestety wraz z II wojną światową. Niczego się nie nauczyliśmy, niczego nie zapamiętaliśmy?
No, ja myślę, że tak skrajnie nie można. Nie można oceniać, że na pewno nasz sposób myślenia się zmienił. No przecież warto przypomnieć, że jeszcze w latach 30. Hitler był wybierany na człowieka roku w Europie przez różnego rodzaju magazyny, czasopisma, prawda? Dopiero potem okazało się, kim faktycznie Hitler jest, co ten ruch reprezentuje. Teraz zdarzają się takie przypadki jakieś skrajne różnych ruchów, które w jakiś sposób nawiązują w mniejszym czy większym stopniu do tej ideologii, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest to pewien margines. Ale trzeba cały czas o tym pamiętać, trzeba przypominać, bo czasami taki margines w bardzo szybkim tempie staje się czym bardziej ważnym, bardzo znaczącym i zaczyna odgrywać jakąś istotną rolę w życiu społecznym, w życiu państw.
I my też przypominamy o 23 sierpnia i właśnie mamy te przypinki 85744222, a naszym gościem był historyk Jerzy Milewski z Białostockiego Oddziału IPN-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.